Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dziękuję, że tutaj jesteś. Dziś dowiesz się, w jaki sposób możemy pracować nad zmianą ograniczających nas przekonań. Zastanowimy się, jak takie przekonania możemy zidentyfikować. Skąd te przekonania się biorą? Z jakiego powodu trudno nam je zmienić? I w jaki sposób mogą skrzywdzić nas i naszych bliskich? Przygotuj proszę kartkę i długopis, bo podzielę się z Tobą wartościowymi informacjami i narzędziami. Przygotowałam też dla Ciebie karty pracy, które możesz pobrać w opisie do tego odcinka na mojej stronie internetowej.
Witaj w Akademii Grow Wings. To miejsce dla każdego, kto chce przystawić swoją drabinę do ściany, na którą warto się wspinać, czyli realizować cele w zgodzie ze sobą dzięki odkryciu swoich mocnych stron i wartości. Bez tracenia czasu na bajki typu możesz wszystko i samo się zrobi. Prowadząca Klaudia Kałążna jak nikt inny pomoże Ci rozwinąć skrzydła oraz pokaże, jak przekuć wiedzę w działanie. Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty inspiracji, by ruszyć z miejsca, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. I pamiętaj, od samego słuchania nic się nie zmienia, dlatego proszę, wdrażaj zdobytą wiedzę, czyli słuchaj i działaj.
Na początek chciałabym zadać Ci pytanie. Czy przypominasz sobie, może z czasów dzieciństwa, jakieś przekonania, które wydają Ci się ograniczające? A może obecnie obserwujesz je u siebie lub u innych ludzi? Może przypominasz sobie jakieś niezdrowe przekonania z przeszłości, które spowodowały, że na przykład trudno Ci się w życiu działało i dopiero teraz to widzisz po wielu latach? Podam Ci przykład takiego przekonania. Tylko ludzie wykształceni mogą dobrze zarabiać. Albo muszę być we wszystkim najlepsza, najlepszy i nieustannie się naprawiać. Lub nie potrafię sprzedawać i nigdy się tego nie nauczę. Zastanów się nad tym. Możesz te przekonania zapisać w Twojej karcie pracy. Z jakiego powodu temat przekonań jest taki ważny? Ponieważ czasami jest tak, że wystarczy zmienić coś na jakimś podstawowym poziomie, na przykład na poziomie swoich umiejętności. Na przykład, jeśli nauczysz się czegoś nowego, podwyższysz swoje kompetencje, to możesz wprowadzić w jakiejś sferze życia pozytywne zmiany. Czasami może być tak, że wystarczy dokonać zmiany w swoim otoczeniu, by osiągnąć jakiś cel. A czasami wystarczy przestawić stół i już jest dobrze. Czasami wystarczy zmienić strukturę zespołu czy też firmy, by dostrzec pozytywne zmiany. To zagadnienie, które dzisiaj poruszamy, jest o tyle istotne, że niektóre zmiany wymagają tego, by pogrzebać głębiej. By sięgnąć głębiej i popracować właśnie na poziomie przekonań. Poprosiłam Cię przed chwilą o przypomnienie sobie tych przekonań, które pamiętasz być może z dzieciństwa. Być może gdzieś tam pojawiają się wokół Ciebie. Może słyszysz ludzi, którzy powtarzają przekonania, które być może ich krzywdzą. A może czasami nawet ci ludzie Cię drażnią. Przykładowo, kiedyś wydawało mi się, że nie wolno dopuścić do porażki, że dla mnie porażka powinna być czymś niemożliwym, nieakceptowalnym. To przekonanie doprowadziło mnie do chorego perfekcjonizmu. Miałam też takie przeświadczenie, że jak będę się dobrze uczyć, to będę miała w przyszłości zapewniony dobrobyt finansowy. W moim otoczeniu mówiono: ucz się, ucz, bo wtedy będziesz dobrze zarabiać. Teraz, po latach, dobrze wiem, że to nie jest taka prosta zależność. Zapraszam Cię do skrzyni z narzędziami, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie. W skrzynce z narzędziami przyjrzymy się temu, jakie mamy przekonania, co to są fałszywe przekonania, jak je zidentyfikować i jak zacząć je zmieniać. Oczywiście jest to temat bardzo szeroki, wymagający dłuższej pracy w zależności od przekonania, nad którym pracujesz. Może to być praca na tydzień, na dwa, na pół roku. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Ciebie takim dobrym startem, żeby zacząć uważnie przyglądać się swoim przekonaniom. Zatem czym jest przekonanie? Jest to po prostu, najkrócej rzecz biorąc, przeświadczenie, poczucie, że coś jest prawdą. Często jest to dla nas taka absolutna, niepodważalna prawda. Zazwyczaj nie zastanawiamy się, skąd pojawiła się ona w naszej głowie. Ta nasza absolutna prawda wpływa na nasze emocje, a potem na nasze zachowanie. Często takie przekonanie zaczyna się od słów to jest bądź ja jestem. Możemy podzielić przekonania na takie, które są skierowane na nas. Na przykład jestem beznadziejna, jestem beznadziejny w czymś tam. I na takie, które są skierowane na nasze otoczenie, na innych ludzi. Na przykład to sąsiedztwo jest beznadziejne albo cały system edukacji jest taki czy siaki. Możemy przykładowo powiedzieć, że nasi rodzice są beznadziejni, nasze siostry, bracia, przyjaciele, współpracownicy. Zachęcam, by zwrócić uwagę także na to, że często oceniamy innych, ale jednocześnie też sami do siebie mówimy w podobny sposób, czyli mamy niezdrowe przekonania dotyczące nas samych. Są one zazwyczaj bardzo oceniające i krzywdzące. A jakie mamy przykłady niezdrowych przekonań? Pierwszym przykładem mogą być generalizacje, czyli uogólnienia. Proszę, zauważ u siebie bądź u innych ludzi, z którymi współpracujesz, takie słowa jak każdy, nigdy, wszyscy, zawsze. Podam Ci teraz przykłady przekonań opartych na generalizacjach. Każdy Polak kradnie samochody. Nigdy mi się to nie uda. Wszyscy bogacze to nieźli kombinatorzy, albo jeden z moich ulubionych przykładów. Wszyscy są przeciwko mnie. Czyli zwracajmy uwagę na to, kiedy usłyszymy u kogoś takie właśnie niebezpieczne słówka, jak wszyscy, zawsze, każdy i nigdy. Obserwuj to też u samego siebie, u samej siebie. Kolejnym przykładem, który chciałam tutaj podać, jest usunięcie bądź zniekształcenie. Jeśli chodzi o zniekształcenia bądź usunięcia, to są takie przekonania, w których pominięte zostają pewne szczegóły albo wiążemy ze sobą przyczynowo-skutkowo sprawy, pomiędzy którymi taka zależność przyczynowo-skutkowa nie zachodzi. Przykładowo, o, nie kupił mi prezentu, zapomniał, już mnie pewnie nie kocha. Pomyśl proszę, czy u Ciebie też się tak czasami zdarza. Bo ja, mimo że zwracam na to uwagę na co dzień, łapię się bardzo, bardzo często na używaniu takich wyrażeń. Dlaczego tak trudno nam zmienić nasze przekonania? Ponieważ w wielu przypadkach nasze przekonania wyrosły niejako z naszego dzieciństwa, czyli innymi słowy wpływ na nie miała socjalizacja, system edukacji, no i wszelkie inne doświadczenia, które wywarły na nas duży wpływ w przeszłości. Przypomina mi się taka historia, gdzieś ją przeczytałam w internecie. Historia o Billu. Bill został poproszony o to, by przejął kierownicze stanowisko w swojej firmie. Jego żona namawiała go na to już bardzo, bardzo długo. Wszyscy znajomi dawali mu od kilku lat informację zwrotną, że byłby świetnym liderem. Właściwie wszystkie fakty przemawiały za tym, aby Bill spróbował ubiegać się o stanowisko team leadera, czyli takiego szefa zespołu. Okazało się, że Bill był zblokowany. Nie był w stanie tego zrobić i wiecznie powtarzał. Ja przecież nie jestem liderem, ja się na niego nie nadaję. Dlaczego podaję ten przykład? Dlatego, że bardzo często podczas warsztatów grupowych czy pracy indywidualnej, podczas właśnie pracy nad kompetencjami przywódczymi, ludzie często mówią: nie, ja przecież nie mam żadnych umiejętności przywódczych. Mówią to pomimo wielu lat doświadczenia. Wracając do Billa. Okazało się, że kiedyś w szkole usłyszał, gdy nauczycielka powiedziała do jego mamy, że on jest raczej taką osobą podążającą za innymi, a lider to z niego żaden. Innymi słowy, powiedziała, że chłopiec nie ma zdolności przywódczych. Przez 25 lat Bill żył w przekonaniu, że nie nadaje się na szefa. Zauważ proszę, że fakty na ten temat mówiły zupełnie o czym innym. Bill miał informację zwrotną od współpracowników i szefa, a badania na temat przywództwa mówią jasno o tym, że każdy może nauczyć się wielu kompetencji liderskich, w tym odpowiedniej komunikacji. Bill tych faktów do siebie nie dopuszczał. Był niejako ślepy na ich istnienie. Przypominam sobie też moją sytuację z dzieciństwa, z czasów podstawówki. Odkąd pamiętam, byłam aktywnym dzieckiem, ciągle czytałam, wiedziałam bardzo dużo na różne tematy. W czasie lekcji języka polskiego w 6 klasie bardzo często zgłaszałam się do odpowiedzi. W pewnym momencie nauczycielka powiedziała do mnie: "Ty się już tam nie zgłaszaj." Skarciła mnie właściwie i pouczyła: "Dajmy szansę innym." Nie wiedziałam, o co jej chodzi, gdyż koleżanki i koledzy z klasy nie za bardzo chcieli się udzielać. A ja zazwyczaj trzymałam w górze rękę, aż mi zdrętwiała, bo tak bardzo chciałam podzielić się refleksjami. Teraz wiem, że nauczycielka chciała po prostu zachęcić do aktywności resztę klasy. Zrobiła to jednak w bardzo nieumiejętny sposób, niejako karcąc mnie za to, że byłam aktywna. I od tego dnia, w którym ta kobieta powiedziała do mnie, że mam przestać się już zgłaszać do odpowiedzi, uznałam w mojej dziecięcej głowie i potem zbudowałam sobie na tej podstawie bardzo mocne przekonanie, że wychylanie się i pokazywanie ludziom, że coś wiem, jest bardzo złe i że jest to bardzo niegrzeczne. Aż do ukończenia studiów nie chciałam się wychylać. Siadałam w ostatniej ławce i dopiero podczas studiów doktoranckich, gdy byłam niejako zmuszona brać udział w konferencjach naukowych, zaczęłam wracać do siebie i cieszyć się z wystąpień publicznych i dzielenia się z innymi swoją wiedzą. Przez wiele lat nie wracałam do tego momentu, ale zaczęłam się zastanawiać jakiś czas temu, z jakiego powodu z aktywnego, pełnego energii dziecka nagle zrobiła się taka spokojna i wręcz zahukana osóbka. Może trudno uwierzyć osobom, które mnie znają, że tak było. Po prostu przez wiele lat myślałam, że wychylać się, zgłaszać się, pokazywać, że coś wiem, a nie daj Boże się tym pochwalić, jest czymś złym i należy się za to kara. Zatem zastanówmy się, z jakiego powodu niezdrowe przekonania są takie niebezpieczne. Po pierwsze, są one podstępne. Czyli bardzo często nie uświadamiamy sobie, że nosimy ze sobą ciężki balast, najczęściej wyniesiony z domu rodzinnego lub ze szkoły, w postaci właśnie krzywdzących nas przekonań na ważne dla nas tematy, na przykład finanse czy też relacje międzyludzkie. Po drugie, sabotują nas latami. Niestety bardzo często zakładamy, że coś jest prawdziwe i żyjemy według takiego przekonania, latami nie zdając sobie sprawy, jak bardzo sabotuje ono nasze działania oraz relacje z innymi ludźmi. No i po trzecie, trudno je zmienić. Bardzo trudno je zmienić, ponieważ jeśli mamy mocne, utrwalone przez lata przekonanie na jakiś temat, będziemy nieustannie szukać w swoim otoczeniu potwierdzenia tego przekonania. Przykładowo, jeśli uważasz, że nie jesteś zdolną osobą, to zazwyczaj każdy swój sukces uznasz za dzieło przypadku i będziesz się obwiniać, często niesłusznie, za twoje niepowodzenia. Po prostu przepuścisz przez twoje filtry poznawcze tylko to, co się zgadza z twoim przekonaniem. Innymi słowy, zawsze będziesz szukać tego, co twoje przekonanie potwierdza. Przykładowo, jeśli myślę o sobie, że jestem głupia, to gdy dostanę dobrą ocenę ze sprawdzianu czy z egzaminu, uznam, że jest to łód szczęścia. Natomiast gdy okaże się, że oblałam ten egzamin bądź ledwo go zdałam, to tylko potwierdzi to moje krzywdzące mnie przekonanie i jeszcze bardziej mnie w nim będzie utwierdzać. Chciałabym podzielić się z Tobą też ciekawym cytatem z książki Macieja Bennewicza pod tytułem Coaching i mentoring w praktyce. W tej książce użył on celnej metafory, mówiąc, że przekonania to są fragmenty narracji, którą opowiadamy sami sobie o świecie i później przekazujemy to dalej, czyli na przykład naszym dzieciom. Użył on takiej pięknej metafory, że wszyscy jesteśmy opowiadaczami świata. Tak bardzo mi się spodobał ten opowiadacz świata, że przeczytam Ci właśnie teraz fragment z książki. Jesteśmy kimś w rodzaju opowiadaczy świata. Te obrazy, słowa i odczucia przekazujemy następnie swoim dzieciom i dodatkowo uczymy ich sposobu opowiadania, techniki narracji. Nie tylko przekazujemy im system wartości i przekonań, wpajamy im coś bardziej technologicznego, a mianowicie przepis, jak budować obraz rzeczywistości, w jaki sposób go sklejać i jak tworzyć z niego pewną logiczną całość. Cegły owej budowli, czyli pojedyncze przeżycia, są indywidualnym doświadczeniem. Metoda budowania jest odziedziczona i wyuczona. Często dzieci i wychowankowie odrzucają bądź zmieniają wzorce i metody narracji wbrew naszym rodzicielskim oczekiwaniom. Eksperymentując, poszukując własnej drogi, popełniając błędy, odnosząc sukcesy początkowo na oślep, niejako przypadkowo. Autorowi chodzi o to, że w momencie, w którym zaczynamy tym naszym dzieciom i bliskim wokół te nasze narracje, czyli przekonania, przekazywać i gdzieś tam się po drodze zrodzi bunt, no jak to wśród młodych ludzi, no to my, dorośli, próbujemy tych naszych wychowanków z powrotem wtłoczyć do systemu. Dlatego, że jest to taki najsilniejszy system socjalizacyjny. Utrzymywanie kogoś w pewnym wzorcu. Dlatego tak trudno nam przez lata z tego wzorca zrezygnować. A przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi. Teraz to my przejmujemy odpowiedzialność za własne zachowania i to my te wzorce możemy zmieniać. Często kształtuje się w nas jakieś przekonanie, które wpływa na to, czy my w ogóle chcemy nasz potencjał rozwijać. Jeżeli mamy ograniczające nas przekonanie, na przykład, że nie potrafią sprzedawać albo nie potrafią występować publicznie i tak dalej, to nawet nie podejmujemy się próby odkrycia tkwiącego w nas potencjału. To zaniechanie podjęcia działania wpływa na umocnienie się naszego przekonania i tak wpadamy w błędne koło, z którego naprawdę trudno wyjść. Mogłabym pewnie długo mówić na ten temat, ale dziś chciałabym Ci pokazać metodę, która pomoże Ci zidentyfikować, które przekonania Cię ograniczają, a które wzmacniają i jak to zrobić, żeby je zmieniać. Postanowiłam podzielić się z Tobą metodą, z której często sama korzystam. Metodą, która wywodzi się z racjonalnej terapii zachowań. Poprosiłam na początku, byś pomyślał o swoich potencjalnie krzywdzących Cię przekonaniach, byś mógł z nimi za chwilę popracować. Na przykład przekonania, które bardzo często mają moi klienci, to ja to się w życiu nie nauczę sprzedawać. Albo ja to nigdy nie będę mógł zmienić pracy na lepszą. Albo nie dam rady bez męża, bo on mnie utrzymuje. Pomyśl zatem teraz o swoim jednym przekonaniu, które wiesz albo czujesz, że Ci przeszkadza. Zauważyłam, że bardzo popularne wśród kobiet, z którymi pracuję, jest przekonanie, jak będę siedzieć cicho, to wtedy po prostu nikt mnie nie zauważy. Nikt nie będzie się mnie czepiać i właściwie wtedy wszyscy będą mnie lubić. Przejdźmy zatem do pracy. Tak jak powiedziałam wcześniej, metoda, o której Ci powiem, wywodzi się z racjonalnej terapii zachowania, czyli z nurtu behawioralno-poznawczego. Zatem zaczynamy. Pomyśl o sytuacji, która na przykład powoduje w Tobie jakiś dyskomfort. Na przykład wystąpienia publiczne albo sprzedaż. Jeśli tak się dzieje, Wiesz i czujesz, że coś cię tam ogranicza, że ci się to nie podoba, że coś cię po prostu krzywdzi. To właśnie może być to przekonanie, nad którym teraz możesz popracować. Albo na przykład przekonania finansowe, że wszyscy bogacze to ludzie nieuczciwi, albo pierwszy milion trzeba ukraść, drugi najlepiej też. Te przekonania bardzo często powodują, że moi klienci nie są w stanie zarabiać pieniędzy. Cały czas coś ich blokuje. Niby chcą te pieniądze zarobić, ale boją się ich przyjmować. Czasami pytam o cenę produktu czy usługi i w odpowiedzi słyszę: ile tam uważasz? Tak potrafi powiedzieć osoba, która od 3 lat próbuje prowadzić firmę. Zatem pomyśl właśnie o takich sytuacjach, które powodują w tobie dyskomfort. Coś tam ci nie pasuje. I zacznij się zastanawiać, jak to wyglądałoby z perspektywy kamery. Gdyby tam była kamera, operator i ktoś by nagrywał twoje zachowanie, ktoś by cię obserwował. Czyli postaraj się oddzielić od swoich opinii i emocji. Skup się na faktach. Zobacz, co ta kamera by zobaczyła. Przykładowo, 2 osoby rozmawiają, jedna chce coś sprzedać. I w tym momencie, gdy już zobaczysz to z boku, oczami tej kamery, przychodzi pora na kolejny etap, który moim zdaniem jest kluczowy dla zmiany przekonania. Zastanów się, jakie dialogi wewnętrzne wtedy ze sobą prowadzisz. Innymi słowy, jakie myśli ci towarzyszą w czasie takiej sytuacji. Zapisałam sobie cytat mojej klientki, która wykonywała to ćwiczenie. Ona myślała tak: na pewno ci się nie uda, bo ty jeszcze nigdy niczym nikogo nie zainteresowałaś. Jesteś nudna, więc jak twoje produkty mogą przyciągnąć czyjąś uwagę? To jest oczywiście tylko pewien fragment tego, co myślała. Przykładowo, kiedy poszła na targi rękodzieła ze swoimi produktami, kryła się w kącie. Tak bardzo obawiała się procesu sprzedaży, że stresowała ją nawet myśl, że ktoś mógłby podejść do jej stoiska i ona miałaby wtedy przeprowadzić rozmowę sprzedażową. Przechodzimy do kroku 1. Zadaj sobie 5 pytań. Metoda z racjonalnej terapii zachowań, o której teraz Ci powiem, pomoże Ci zastanowić się nad tym, czy dane przekonanie Ci przeszkadza, czy Cię wspiera. Czyli zastanów się teraz nad swoim jednym, wybranym na potrzeby tego ćwiczenia przekonaniem. Oczywiście możesz użyć do tego również kart pracy, o których powiedziałam na początku naszej audycji. Możesz je dla siebie pobrać, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś. Czyli w pierwszej części zaczynamy zastanawiać się nad takim pytaniem, które dotyczy faktów. Czy to przekonanie zawsze, ale to zawsze jest oczywistym faktem? Na przykład: jestem nudna, nigdy nikogo nie zainteresuję. Czy na pewno? Czy znajdujesz chociaż jedną sytuację, w której kogoś czymkolwiek zainteresowałaś? Jeżeli jest chociaż jedna taka sytuacja, to odpowiadasz na pytanie: czy to przekonanie jest zgodne z faktami? Nie, nie jest zgodne. Druga bardzo istotna sprawa to cele, czyli należy zadać sobie następujące pytanie. Czy to przekonanie pomaga mi realizować moje cele? Zastanów się, czy twoje przekonanie pomaga ci realizować twoje cele osobiste, zawodowe bądź biznesowe? Czyli przykładowo, ktoś zakłada firmę albo chce zarabiać na swoim rękodziele, a ma przekonanie, o którym wcześniej już mówiłam, że nie potrafi nikogo niczym zainteresować, czy może ma mało interesujące produkty. Takie przekonanie zupełnie nie będzie tej osoby wspierać na drodze do celu. Zapisz swoją odpowiedź, tak lub nie. Po trzecie, należy zastanowić się nad konfliktami, czyli zadać sobie pytanie: czy to przekonanie pomaga mi załagodzić niepotrzebne konflikty lub ich unikać? Zastanów się, czy to przekonanie jest dobre i zdrowe dla budowania twoich relacji z innymi. Następnie należy zastanowić się nad emocjami i odpowiedzieć na następujące pytanie. Czy to przekonanie powoduje, że czuję się tak, jak chciałbym się czuć? Przykładowo, może mi się wydawać, że dane przekonanie prowadzi mnie do mojego celu, ale czy na pewno dobrze się z tym przekonaniem czuję? Czy dobrze mi z tym, że uważam się za osobę nudną albo za osobę, która nie ma nic do powiedzenia? No i ostatnie ważne pytanie dotyczy naszego życia i zdrowia. Pytanie brzmi tak, czy dane przekonanie wspiera moje życie, chroni moje życie i moje zdrowie? Zatem podsumujmy. Zastanawiamy się tutaj w tym pierwszym kroku, czy to nasze przekonanie jest zgodne z faktami. Zastanawiaj się także, czy przybliża cię do jakiegoś twojego celu. Celem może być szczęśliwa rodzina, życie w spokoju, życie w dużym mieście, życie na wsi, cokolwiek. Pamiętajmy, że nasze cele to też są te malutkie, codzienne cele. Czyli czy to przekonanie cię przybliża właśnie do twojego celu. No i należy się też zastanowić, czy to przekonanie powoduje, że zapobiegasz lub łagodzisz konflikty w swoim życiu. No i czy pomaga lepiej ci się czuć i chronić twoje życie i zdrowie. Jeżeli na 3 z tych 5 pytań odpowiesz nie, to wtedy masz jasność. Prawdopodobnie to przekonanie jest niezdrowe i cię ogranicza. A teraz przechodzimy do kroku 2. Zapisz, co czujesz. Po wykonaniu diagnozy za pomocą testu 5 pytań, wypisz proszę wszelkie emocje, które ci towarzyszą w danej sytuacji. Osoba, która poszła na targi rękodzieła, wspominałam o niej wcześniej, napisała, że czuła paraliżujący strach przed tym, że inni pomyślą, że im coś wpycha, że się narzuca. Oprócz strachu wymieniła jeszcze wiele innych emocji. Gdy to zrobisz, proszę przejdź do kroku 3. Krok 3, czyli opisz swoje zachowanie. Teraz przyszła pora na to, by zastanowić się, jak twoje emocje i przekonania wpłynęły na twoje zachowania. W przykładzie, którego wcześniej użyłam, dziewczyna się wycofała i kryła w kącie podczas targów. Udawała, że jej tam nie ma, żeby, broń Boże, żaden klient do niej nie podszedł. Zapłaciła za stoisko, poszła ze swoimi produktami, ale przekonania typu jestem nieinteresująca, moje produkty są nieinteresujące, generalnie nigdy w życiu nikogo niczym nie zainteresowałam, stanęły u podłoża tego, że nie była w stanie sprzedawać. Nie była w stanie wyjść, porozmawiać z ludźmi, którzy mijali jej stanowisko. Pomyśl zatem o twojej sytuacji i o tym, w jaki sposób twoje wzorce myślowe wpływają na twoje zachowania. A teraz przechodzimy do kroku 4. Krok 4. Stwórz przekonanie wspierające. Ostatnim etapem pracy nad twoim przekonaniem powinno być zastanowienie się nad tym, jakie przekonanie mogłoby cię wspierać, a nie krzywdzić. Wypisz wszystkie blokujące cię przekonania po jednej stronie kartki. Możesz do tego użyć również kart pracy, które dla ciebie przygotowałam. I to może być takie przekonanie, jestem beznadziejna czy beznadziejny w sprzedaży i nigdy nie sprzedam swoich produktów. A potem proszę zamień to krzywdzące cię przekonanie na takie, które będzie cię wspierać. Na przykład produkuję wartościowe rzeczy, które mogą pomóc wielu osobom, dlatego z dumą chcę je prezentować potencjalnym klientom, by mogli z nich skorzystać. I zapisz to wspierające cię przekonanie po drugiej stronie kartki. Czyli postaraj się tak zrobić z różnymi przekonaniami, o których już teraz wiesz, że cię ograniczają. Pamiętaj, nie pisz nie, ja tego nie chcę, tamtego nie chcę, bo bardzo łatwo nam mówić o wszystkich naszych niechceniach. Niektórzy z nas wiecznie narzekają i opowiadają o tym, czego nie chcą. Zacznij pisać, czego konkretnie chcesz. Jak chcesz się czuć, jak chcesz się zachowywać i co chcesz myśleć na ten temat. Sprawdź, w jakim stopniu pisanie w ten sposób jest dla Ciebie trudne. Zobacz, jak Twoje przekonanie trzyma Cię w miejscu. Podam Ci teraz pomocnicze pytania, które oczywiście znajdziesz też w Twojej karcie pracy. Wyobraź sobie człowieka, który żyje takimi wspierającymi go przekonaniami, podobnymi do tych, które już tutaj właśnie przed chwilą wypisałaś, czy też wypisałeś. Jaki jest ten człowiek? Jak się czuje? Jak działa? Wyobraź sobie, że to ty żyjesz według tego nowego, zdrowego przekonania. Jak będziesz się wtedy czuć? Wymień wszelkie korzyści materialne, emocjonalne i duchowe, które zyskasz dzięki tej zmianie. Zapisz je. Jak zmiana Twojego działania wpłynie na życie Twoich najbliższych? Na co i na kogo jeszcze wpłynie? Jak już wykonasz to ćwiczenie, to potem przychodzi już praktyka. Zacznij w ten sposób działać. Pamiętaj, że gdy byliśmy dziećmi, to było nam bardzo trudno. Wpadliśmy w pewne wzorce, o których dzisiaj tu mówimy. Ale teraz jesteśmy dorośli i mamy odpowiedzialność za swoje życie. Powinniśmy wziąć odpowiedzialność i dokonywać świadomych wyborów w naszym życiu. Teraz mamy na to czas. Już nie jesteśmy dziećmi. Na koniec tej części, którą nazywam skrzynką z narzędziami, chciałabym Ci podpowiedzieć takie dodatkowe ćwiczenie, bo zauważyłam, że czasem jest tak, że my po prostu wijemy się jak takie węgorze, byle tylko się z tym danym przekonaniem nie zmierzyć. Byle tylko nie chcieć go zmieniać. Pomyślałam, że powiem, zanim przejdziemy do dalszej części audycji, o takim ciekawym sposobie analizy sytuacji, który wyczytałam w książce Narzędzia Tytanów Tima Ferrisa. Otóż Ferris przywołał narzędzie stosowane przez znanego pewnie nam wszystkim Tonego Robbinsa. Zaintrygowała mnie nazwa i nazywa się ono procesem dickensowskim od nazwiska Dickensa, autora słynnej książki Opowieść wigilijna. Zapewne pamiętasz, że główny bohater był nawiedzany przez różne widma z przyszłości i przeszłości. Musiał się skonfrontować ze wszystkim. Tak samo jest w przypadku tego narzędzia. To ćwiczenie jest idealne dla kogoś, kto ucieka przed konfrontacją ze swoimi przekonaniami. To ćwiczenie pomaga spojrzeć na sprawy z trzech perspektyw: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ludzie mają bardzo ciekawą tendencję do uciekania z jednej perspektywy czasowej w drugą. Czyli jeśli w przeszłości nas coś skrzywdziło, to mówimy: okej, ale teraz jest wszystko dobrze. Albo jak teraz dzieje się coś złego i widzimy, że jakieś przekonanie totalnie nas ogranicza, to mówimy: no może teraz nie jest za ciekawie, ale w przyszłości będzie idealnie. Dlatego w tym ćwiczeniu chodzi o to, by spojrzeć na swoje przekonanie i zastanowić się, jakie koszty ponosimy w związku z tym, że tego przekonania nie zmieniamy, że to przekonanie ciągle w sobie nosimy. Po pierwsze, zastanów się, ile Cię kosztowało życie według tego przekonania w przeszłości oraz jak bardzo to skrzywdziło Twoich bliskich. Zastanów się, co straciłaś, co straciłeś z tego powodu. Z tego powodu, że właśnie to przekonanie w przeszłości stosowałaś bądź stosowałeś. I jak już o tym pomyślisz, to poczuj to całą sobą, całym sobą. I zobacz to, usłysz to. Użyj różnych zmysłów, postaraj się tę sytuację bardzo, bardzo mocno przywołać. A teraz zrób to samo z teraźniejszością. Czyli zastanów się nad tym, co się teraz dzieje. W jaki sposób to przekonanie powoduje, że ponosisz koszty. Za co teraz płacisz? W jaki sposób krzywdzi to ciebie i twoich bliskich? Jeżeli już to zrobisz, to jak w poprzednim przypadku, poczuj to, zobacz to. No po prostu wczuj się w tę sytuację bardzo, bardzo mocno. Będzie to pewnie dla ciebie łatwiejsze, bo jest to w teraźniejszości. A teraz ostatnia część tego ćwiczenia. Skaczemy w przyszłość, żeby nie było już dokąd uciekać. Sprawdzamy wszystkie perspektywy czasowe. Zadaj sobie następujące pytania. Co się stanie, jeśli będę z tym przekonaniem żyć przez kolejne 5, 10, 15, więcej lat? Co się stanie z moimi bliskimi, ze mną, z moim otoczeniem? Czasami odpowiedzią będzie: nic się nie stanie. To też jest ważna odpowiedź. Taka odpowiedź pada na przykład w sytuacjach, gdy ktoś pragnie zmienić ścieżkę kariery, rozwinąć biznes, przeprowadzić się do innego kraju i tak dalej. No i wiecznie przed tym ucieka. I w tym momencie, gdy zadamy sobie pytanie dotyczące perspektywy przyszłości, okazuje się, że nie mamy dokąd uciec w swojej głowie. Jeśli nadal wydaje ci się, że masz takie ograniczające przekonania, ale w sumie to ono jest w porządku, to pomyśl o tym, czy na pewno w przeszłości zawsze było to w porządku i czy w przyszłości też życie z takim przekonaniem będzie dla ciebie w porządku. No bo jeśli nic się nie stanie i ciągle będziesz tkwić w pracy, której nienawidzisz, albo nic się nie stanie i będziesz ciągle marzyć o przeprowadzce do innego kraju, ale będziesz w tym kraju, którego za bardzo być może nie lubisz, no to czy możesz tak z ręką na sercu przyznać, że naprawdę to przekonanie ci nie przeszkadza? Samodzielna praca z przekonaniami jest trudna, ale jest to możliwe. Jak powiedziałam wcześniej, my wszyscy mamy tendencję do ucieczki. Do tego, byle tylko gdzieś tam pokombinować w naszej głowie i uciec przed danym problemem, bo takie przekonanie ograniczające na pewno jest problemem. Potrzeba tutaj dużej uważności na samego siebie i na innych. Jeśli przyłapujesz się na generalizacjach i zniekształceniach, jeśli widzisz u kogoś lub u siebie takie rzeczy, to może dobrze jest zastanowić się, czy warto zamienić swoje przekonanie na wspierające. No i oczywiście należy starać się według tego przekonania wspierającego po prostu zacząć żyć. Pamiętaj, by pobrać karty pracy, które pomogą ci zanalizować twoje przekonania. A teraz zapraszam cię do zajrzenia do mojej skrzyni skarbów. Jest ona pełna skarbów wyszperanych w internecie, księgarniach i przeróżnych zakamarkach. To moje osobiste odkrycia, ciekawe i merytoryczne materiały, które pomagają mi porządkować sprawy na co dzień i rozwijać się. Na początek chciałabym ci zarekomendować przemówienie Izaaka Lickiego z konferencji TED. Pan Licki jest niewidomym przedsiębiorcą, prezesem pewnej firmy i to firmy odnoszącej sukcesy. W swoim przemówieniu przywołał słowa pani Helen Keller, która powiedziała, że gorsze od bycia niewidomym jest to, że posiadamy wzrok, ale nie mamy wizji. Zastanów się nad tym. Też możesz czasami mieć wzrok, ale nie posiadać wizji. Pan Licki powiedział, że gdy zachorował na genetyczną chorobę, która odebrała mu wzrok, wytworzył sobie w głowie różne przekonania na ten temat. Wpadł w czarnowidztwo. Myślał, że jest to wyrok śmierci. Stworzył dla siebie w głowie złą, ciemną rzeczywistość. Okazało się jednak, że utrata wzroku była dla niego, jak sam to nazwał, błogosławieństwem. Możesz zapytać, jak to? Błogosławieństwem? Z jakiego powodu? Otóż Dzięki utracie wzroku odzyskał wizję. Posłuchaj zresztą sama. Posłuchaj tego przemówienia, bo świetnie się go słucha. Pan Licki odwołuje się do takich ograniczających nas praw jak strach. Strach, który potrafi totalnie nas sparaliżować i podpowiadać nam bardzo złe ruchy, albo po prostu trzymać w miejscu. I na końcu ktoś zadaje mu pytanie o to, co jest w jego życiu jako prezesa największym wyzwaniem w prowadzeniu firmy. A on powiedział, że ma ograniczone z wiadomych powodów możliwości otrzymywania wizualnej informacji zwrotnej. Dlatego nauczył się lepiej słuchać ludzi. I wręcz naciska na swoich pracowników, by mówili, co tak naprawdę myślą. Powiedział, że dzięki temu jego pracownicy czują się po prostu wysłuchani i zrozumiani. Chciałabym też wspomnieć o badaniach. O badaniach, które zostały opublikowane w Journal of Experimental Social Psychology. Wszelkie opisy, linki, tytuły itd. znajdziesz oczywiście na mojej stronie internetowej w opisie do tego odcinka. Te badania, o których chcę powiedzieć, potwierdzają właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli fakt, że bardzo trudno nam zmienić przekonanie na jakiś temat, bo szukamy w otoczeniu potwierdzenia tego czegoś. A nawet jeśli naprawdę wiemy, że nasze przekonanie czy też ocena jest błędna, nadal się tego trzymamy. I w tym konkretnym badaniu, w dużym skrócie, chodzi o to, że poproszono grupę badanych, by oceniała testy innych uczestników. Zmanipulowano wyniki tych testów, to znaczy niektórzy osiągnęli bardzo wysoki wynik, a niektórzy bardzo niski. Później, po dokonaniu ocen testów według pewnego klucza, przyszli naukowcy i powiedzieli, że im się pomyliło, i po prostu pomieszali te klucze odpowiedzi i że właściwie to już nie wiedzą, kto ten test napisał dobrze, a kto źle. Powiedzieli im też, że nie są już w stanie odtworzyć tych testów i właściwie już do końca nie wiadomo, kto i jak ten test zdał. I poproszono uczestników badania, w takim razie spróbujcie oszacować, na ile bystrzy są uczestnicy tych testów. Pewnie jak się domyślasz, mimo tego, że badani wiedzieli, że wyniki zostały pomylone, prawie wszyscy odpowiedzieli zgodnie z tym, co wcześniej im wyszło podczas sprawdzania testów według błędnych kluczy odpowiedzi. Ocenili tych, którzy mieli bardzo wysoki wynik, jako bystrych, inteligentnych. A te osoby, które według tego pomylonego klucza miały niskie wyniki testu, zostały ocenione jako mniej inteligentne. Podpowiem Ci jeszcze dwa artykuły z portalu Psychology Today. W pierwszym artykule, jak zmieniać ograniczające nas przekonania, autor pisze o źródłach naszych przekonań tkwiących w dzieciństwie. Wskazuje na ważny wątek, o którym też dzisiaj powiedziałam, że przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi, a i tak często tkwimy w przeszłości i w tym wzorcu, który przed laty przyswoiliśmy. Wydaje mi się, że dla człowieka nie jest najgorszy brak świadomości na temat funkcjonowania w oparciu o krzywdzące nas przekonania, ale to, że gdy dojdzie do tego, że taki krzywdzący właśnie wzorzec przekonania w sobie nosi, to często mimo tej świadomości nie podejmuje działania w kierunku zmiany. Myślę, że większość z nas w końcu stanie przed dylematem. Zmienić coś i podjąć odważne działania? Czy udawać, że niczego nie widzimy i uciekać przed samym sobą? Kolejny artykuł, który chcę Ci polecić, pochodzi z tego samego portalu Psychology Today. Tam też znajdziesz analizę tego, skąd się biorą takie fałszywe przekonania. Bardzo podoba mi się fragment, w którym autor pisze, że mamy tak zwanych złodziei entuzjazmu, że czasami to jest jak takie małe okienko reklamowe pop-up. Taki złodziej wyskakuje nam przed oczami. Przykładowo, pragnę zbudować firmę. Pragnę wyjechać na wakacje. Pragnę kupić dom, zmienić pracę i tak dalej. Mam entuzjazm, chęć do działania. Czuję, że to jest w zgodzie ze mną i nagle zaczynam zmieniać postawę i mimikę, bo pojawia się złodziej entuzjazmu. Po prostu widać to nawet po ciele, tak? Że właśnie nasza mimika, ciało się zmieniają. Nazywam takich złodziei alesiami, od słowa ale. Pomyśl, ile razy zdarza ci się, że masz jakiś zamysł, a tu nagle pojawia się, no ale nie mam czasu, ale nie mam kasy, ale jestem za stara, za stary. Pamiętajmy jednak o tym, że samo wyrażenie nie mam pieniędzy, czy nie mam czasu, jeżeli jest zgodne z prawdą, no to po prostu jest zgodne z prawdą. To nie jest wtedy przekonanie ograniczające. Przekonanie jest wtedy dla nas krzywdzące, kiedy nie jest zgodne z faktami, albo te fakty są dla nas w bardzo krzywdzący sposób interpretowane. Podpowiem właśnie na koniec, że gdy pojawiają się takie różne alesie, możesz zacząć zadawać sobie pytania o fakty. Czyli weźmy przykład wyrażenia nie mam pieniędzy. No dobrze, to na co wydają pieniądze? Skąd mogą je zdobyć? Czy na pewno muszę to kupić? Z jakiego powodu tych pieniędzy nie mam? A może je mam, tylko że wydaję je na coś innego? Z czego należy zrezygnować, by te pieniądze na to mieć? Albo kolejny przykład. Nie mam czasu. Okej. Z czego w takim razie zrezygnuję, żeby ten czas mieć? Czy ktoś inny ma więcej czasu niż ja? A skąd to wiem? Na co przeznaczam mój czas? W co go inwestuję? I moje ulubione, jestem za stara, jestem za stary. Kto ci o tym powiedział i jakie miał do tego podstawy? Jakie masz na to dowody? Ile razy spróbowałaś bądź spróbowałeś tego czegoś i jesteś pewna, jesteś pewien, że jesteś na to za stara bądź za stary? Na koniec chciałabym ci życzyć dużej uważności na samego siebie, na samą siebie, na świat, który cię otacza. Uważności na to, co wpływa na twoje decyzje. Uważności na to, w jaki sposób pewne przekonania mogą blokować twoje działania albo je wspierać. Życzę ci powodzenia w pracy nad identyfikacją własnych ograniczających przekonań i wprowadzaniem w życie przekonań wspierających. Dziękuję ci bardzo za twoją obecność i do następnego spotkania. Pamiętaj, że aby najlepiej skorzystać z tej wiedzy, warto wypełnić karty pracy, które możesz pobrać w opisie do tego odcinka. W opisie umieściłam też listę materiałów, do których się dziś odwoływałam. Jeśli zabierzesz dla siebie coś wartościowego z tej audycji, jeśli coś cię sprowokowało do działania lub myślenia, daj koniecznie znać. Zostaw dla mnie komentarz, a spośród tych z Was, którzy podzielą się swoimi refleksjami, wybiorę co kwartał osobę, która otrzyma ode mnie badanie DISC4D i dwugodzinną konsultację ze mną. Badanie to diagnozuje nasze style zachowania, style myślenia, wartości i nasze najgłębsze motywatory. W dużym skrócie, badanie to ułatwia bardzo życie i pomaga budować zdrowe relacje. Będę wdzięczna, jeśli napiszesz do mnie w komentarzu lub w wiadomości mailowej, jakie tematy chciałbyś, abym poruszała częściej w tej audycji. Do następnego spotkania!